10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Nowość All Nutrition. Veda Vitamin Water. Funkcja w każdej kropli. Dostępny w sklepie SFD.
Twoje pieniądze mogą pracować na dodatkową emeryturę dzięki IKE oraz IKZE w XTB.
Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga. Największy dostawca dań gotowych w całej Polsce.
Cash Card. Gotówka w internecie. Kup kartę za gotówkę i płać nią anonimowo w sieci.
Wehis obniżamy cenę każdego samochodu o dodatkowe 3%. Wejdź na wehis.pl i sprawdź nas.
Guarana, proteiny, kofeina. Dermika. Męska pielęgnacja w luksusowym wydaniu.
Lato w stylu Kanału Zero. T-shirty, koszula hawajska, klapki, ręczniki i cała masa letnich gadżetów. Wejdź na zerosklep.pl.
Dzień dobry, Jacek Pruśniowski, nisko się Państwu kłaniam razem z gościem porannej rozmowy Zero, a jestem Ireneusz Raś. Dzień dobry, Panie Ministrze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Wiceminister Sportu i Turystyki, Partia Centrum dla Polski, Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Dokładnie.
Wszystko się zgadza, Panie Ministrze. Porozmawiamy oczywiście o najmie krótkoterminowym, o tym za chwilę, ale na razie o bardzo świeżej sprawie, o niezidentyfikowanym obiekcie, który spadł na niezamieszkały na szczęście teren w pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia pod Lublinem. Co pan na ten moment wie, co rząd wie na ten moment o tym zdarzeniu?
No, wiemy, że do zdarzenia doszło i trzeba to wyjaśnić. Odpowiednie służby w tej chwili spotykają się i radzą, co to za obiekt.
Znak terytorium Ukrainy, Białorusi, wiadomo.
No właśnie, to wszystko trzeba powyliczać i przekazać rzetelną informację, dlatego że ta rzetelna informacja, no też jak już wcześniej przecież były takie incydenty, jest ważna dla obywateli, szczególnie tego regionu, żeby to wyjaśnić i żeby wyciągnąć też wnioski. Nasze służby muszą wyciągać wnioski z tego i zabezpieczać tak, żeby do takich incydentów no nie dochodziło, chociaż tym rykoszetem, jak widzi pan, tak delikatnie od czasu do czasu dochodzi. Co dla sektora turystyki jest ważne?
To jeszcze o sektorze turystyki, bo o tym też wspomnimy tam lokalnie w tym pasie przygranicznym, ale panie ministrze, chciałem zapytać o syreny, no bo one zawyły w Lublinie, nie było żadnej informacji drogą SMS-ową, jeżeli chodzi o Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, nie rozesłano nic. No trudno to zrozumieć, że ciągle nie potrafi rząd sensownie skoordynować polityki takiej właśnie ostrzegawczej, informacyjnej. Syreny zawyły, przestały być.
Tego nie wiem. Ja tam nie byłem. Nie wiem, czy były informacje.
To ja wiem. Nie było SMS-owej, czy panie ministrze.
Nie było SMS-owej.
Płaczyła się w TVN24 pani rzecznik MSWiA, że mówiła, dlaczego, że już były przygotowane te SMS-y, ale w końcu ich nie wysłano, bo przestały te syreny wybyć, odwołano alarm.
Wszystko trzeba wyjaśnić i trzeba z tego wyciągać wnioski, tak jak pan mówi, żeby nie być mądrym po szkodzie. Mhm. Na szczęście, dzięki Bogu, to był teren niezamieszkały.
Pole po prostu uprawne.
Pole i na szczęście nikt tam na tym polu w tym czasie nie był.
No bo pora taka, że to rolnicy raczej
chwała Bogu, tylko chwała śpią. Bogu. Bóg strzegł, jak to mówią. Natomiast co dla sektora turystycznego istotne, to to, że takie incydenty też robią pewną wizję, budują pewną wizerunek Polski jako destynacji turystycznej. No i tutaj wiadomo, że bezpieczeństwo jest jednym z elementów, które albo wspiera tą turystykę, albo jej przeszkadza. W związku z
no
tym
przeszkadza, tak?
No ale my jesteśmy w tym zakresie, ponieważ uważamy, że to są incydenty i te regiony, żeby otoczyć jakąś opieką. Cztery przygraniczne objęliśmy taką naszą tarczą, czyli takim programem czeku turystycznego, proprzedsiębiorczego i na jesieni Polacy będą mogli za chwilę wziąć udział w pobieraniu takich czeków w regionach podkarpackim, właśnie lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim, żeby spędzić wypoczynek w tamtym rejonie. Czyli taką działanie osłonowe w niskim sezonie turystycznym podjęliśmy czeków turystycznych. Będziemy to teraz promować w tych regionach.
Panie ministrze, to teraz o najmie krótkoterminowym, który ostatnio emocje bardzo duże rozpala, także ale pana nie, rola.
Ale nie merytoryczne, tylko jakby te poboczne.
Ale te poboczne, no, to też niezwykle ważna sprawa. Czy przy tej czy innej
teraz już dla mnie
interesów, czy mamy lobbying, to też jest...
Dla mnie teraz...
To są jakieś didaskalia.
Nie, no nie didaskalia i dla mnie też jest to jasne i to w tej mojej komunikacji, którą w tej kwestii prowadzę, ponieważ nie mam nic do ukrycia, no pokazuję, tak, że transparentne moje oświadczenia składane od kilkudziesięciu już lat, bo dwadzieścia kilka lat składam regularnie i pokazuję całą...
Tak brzydko powiem, łaski pan nie robi. No takie nie, pan funkcje pełni, że miał pan obowiązek składać.
Ale nie robię.
To oświadczenia, więc panie tylko ministrze, warto nie jest jakaś zasługa, tylko to jest pana obowiązek.
Nie, ale dlatego...
Nie mógłbym też tego nie robić.
Nie mógłbym tego nie robić, ale też robię i z nich wszystko wynika.
Jasne. To jeszcze o szczegóły dopytam, panie ministrze, ale wczoraj premier Donald Tusk powiedział ministrowi Siemoniakowi, czyli ministrowi koordynatorowi służb specjalnych, proszę dokładnie sprawdzić, jak wyglądały poprawki, żeby to było wszystko transparentne i mówił, żeby prześwietlić wszystkie podejrzenia o lobbying, czyli są podejrzenia o lobbying.
Nie ma podejrzenia o lobbying, bo pan całej wypowiedzi pana premiera nie zacytował. Premier powiedział, że na jego ogląd wszystko jest okej, ale proszę to sprawdzić. I bardzo dobrze, i dla mnie też bardzo dobrze, bo uważam...
Jakby było tak okej, że nie wymaga to sprawdzenia, to chyba nie kazałby sprawdzać premier czegoś, uważasz, że to nie ma zupełnie sensu.
To już nie, wydaje mi się, jest daleko.
Skoro
uważam, że
sprawdzić, to znaczy, że ma jakieś...
Mleko się wylało, ileś osób jest tym zainteresowane i premier stwierdził, co stwierdził, jakby pan całą tą wypowiedź premiera zacytował, no to ona jest dla mnie bardzo okej. Okay. Natomiast też...
Ale to fakty przemawiają.
Ale ja powiem tak,
kontrolę.
Też... Życzyłbym sobie w takiej sytuacji kontroli, dlatego że to jest kwestia oczyszczająca. A że ja ten proces znam i był transparentny i tak jak powiedziałem, zarówno to, co ja robię w życiu prywatnym, to, co ja robię w życiu zawodowym jest transparentne i nigdy nie ulegałem żadnemu lobbingowi. No mówienie, że ja się spotykałem z tą firmą słynną, jednym z pośredników w tym najmie, no to też napisałem, że się nie spotykałem, a cztery ich wnioski odrzuciłem po rekomendacji departamentu, bo to tak jest, że departament analizuje i przedstawia. I to wszystko jest transparentnie też wywieszone na stronach RCL-u. Każdy krok i wszystkie dokumenty.
Panie ministrze, to dlaczego ministerstwo nagle zmieniło zdanie, jeżeli chodzi o tę ustawę?
Ja to tłumaczyłem. Ja to tłumaczyłem.
Na przykład wyłączone z najmu krótkoterminowego.
Ja to tłumaczyłem.
Dlaczego, jeżeli nie pod wpływem tych stanowisk, między innymi największego koncernu Airbnb?
Ja to tłumaczyłem i zresztą to się też w tej wypowiedzi premiera znalazło. Moje opracowanie z departamentem i z Ministerstwem Sportu było całościowo, dotyczyło również stref. I ja jestem autorem tych stref i ja to zbudowałem.
To dlaczego pan
i mówiłem
zdanie akurat po ich stanowiskach?
Dlatego, że ta ustawa składała się...
Z czym łączy, jeżeli nie z tymi stanowiskami?
Tak. Składała się z dwóch elementów. Pierwszy element to jest rejestr i obudowanie tego rejestru takimi narzędziami, żeby samorządy i wspólnoty i mieszkańcy mieli możliwość reagowania, kiedy dochodzi do zakłóceń porządku między innymi. I ten rejestr, te przepisy to dawało w pierwszym kroku. One miały wchodzić w naszym projekcie od zaraz. W związku z tym, że a te przepisy dotyczące stref miały wchodzić z długim vacatio legis, bo najpierw trzeba zobaczyć, ile tych obiektów jest i żeby samorządy mogły sobie to układać. Jak więc ma... dla mnie z punktu widzenia przedłużającej się dyskusji wewnątrz koalicji i dla ostatecznego stanowiska rządu ważne było, żeby zrobić ten pierwszy krok jak najszybciej, bo mamy chaos, mamy bałagan.
A tego drugiego pan ciągle nie przekreślał, tak?
Oczywiście. Przecież cały czas to mówię i ja to przygotowałem i to jest na stole.
To dlaczego pewnie dziś... nie zrobisz tego z vacatio legis długim po prostu, tych przepisów, no, tak jak planowano wcześniej?
Dlatego, że pewne rzeczy w tych dłuższym wymiarze były dyskutowane dalej. Również te związane z wspólnotami, spółdzielniami, bo na to jedna z grup politycznych koalicji się nie chciała zgadzać. No to myślałem, że tamto będzie szło tym tokiem dłuższej dyskusji, bo koalicja nie dogadała pewnych rzeczy.
Okay. I że to ja jestem, akurat po tym, jak przedstawili światowi giganci w tej sprawie, to przypadek zupełny, panie ministrze. Tak?
Absolutnie. Ja odrzuciłem ich uwagę. Jestem zwolennikiem stref. Zresztą mieliśmy spotkanie z samorządowcami, którzy ten tok przyjęli i myśmy mieli to uzgodnione.
No, panie ministrze, zobaczmy teraz jedną planszę, wpis z Facebooka. Okay. Pokażmy, to jest wpis popełniony przez nie interesariusza międzynarodowego, ale krajowego. Za sekundkę, mam nadzieję, problem mamy techniczny, ale już z tego co wiem został rozwiązany. I tu mamy stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Wynajmu Krótkoterminowego i w komentarzu pod tym postem, ja zacytuję, bo tam pewnie byłby problem, panie ministrze, żeby te literki dokładnie zobaczyć. I mamy tutaj taką informację, panie ministrze. Treść ustawy na dziś jest znana, a my już wiemy, co na pewno wejdzie i które przepisy się nie zmienią właśnie dzięki współpracy z ustawodawcą. Jakim cudem Polskie Stowarzyszenie Wynajmu Krótkoterminowego pisało na Facebooku miesiąc temu, że wiedzą dokładnie, które przepisy będą, a które nie? Są w kontakcie z ministerstwem.
Tego nie wiem. Ja nie odpowiadam za to, co ktoś pisze na Facebooku. Nie znam zupełnie.
Mamy zbliżenie zaraz.
Nie znam zupełnie tego.
Głupoty piszą, panie ministrze? Tak ktoś pisał po prostu, że wszystko wie, ale nie wiedział tak naprawdę?
To znaczy, czytają wszyscy, również ci, którzy są zainteresowani tym biznesowo, właśnie te strony RCL-u. I tam to, co jest, to być może się do tego odnosi to stowarzyszenie.
Miesiąc temu nikt nie wiedział, co wypadnie z tych przepisów, panie ministrze.
Ale co miało wypaść miesiąc temu? Trzy miesiące temu była ustawa gotowa, która została zaprezentowana i skierowana do rządu. I rząd stwierdził, że trzeba jeszcze rozmawiać. Więc cofnęliśmy to do znowu dyskusji w koalicji. No i potem trzeba było jakby zdecydować się, czy narażamy państwo polskie na kary, ponieważ 20 maja...
Bo to implementacja unijna.
Tak jest. Więc wie pan, jakbym się nie obrócił, tak bym w głowę dostał, tak? Za chwilę przyjdzie kara i powiedzą tak. No. Raś, zawaliłeś, ponieważ Polska musi przez siebie, ponieważ jesteś nie nazbyt sprawny, i musimy płacić kary. No ja się na to też nie chcę zgodzić, panie redaktorze, więc ja prowadziłem z departamentem bardzo transparentnie i ten. A co sobie, nie wiem, sektor wypisuje? No ja na to wpływu nie mam. W tym bałaganie komunikacyjnym ja powiedziałem, że kłamanie prawdą stało się nie tylko domeną, którą znałem u polityków, stało się też jakimś narzędziem pracy niestety niektórych dziennikarzy. No to będzie ciekawy materiał dla naukowców, żeby pobadali ten nowy trend w życiu dziennikarskim, ale w tym chaosie trzeba uchwycić, co jest najważniejsze.
To do premiera wrócę w takim razie, bo premier, jak rozumiem, też chce uchwycić to, co najważniejsze. Oczekiwane było, że jednak umożliwimy i samorządom, i przede wszystkim lokatorom skuteczniejszą obronę swoich praw i tego efektu nie mamy. Nie oszukujmy się. To też mówił premier o projekcie w takim kształcie, w jakim jest teraz. Tego efektu nie mamy. Nie ma ochrony mieszkańców i praw samorządów, panie ministrze.
rząd ma przygotowane rozwiązanie w tym drugim kroku, które mieliśmy te przepisy. Wprowadzimy je. Rozumiem, że tak jest też.
Ale to od razu jednak?
I teraz będzie to od razu, tak. No bo jak już tracimy kolejny czas, no to nie możemy czekać na ten drugi krok, który miał być właśnie we wrześniu. Też skierowane
do... pierwszy będzie we wrześniu, więc jak...
To teraz już trzeba to uspójnić, dlatego...
Czyli jaka będzie zmiana w końcu, panie ministrze? Co się pojawi w...
Premier powiedział tak. Trzeba akceptować to, że ta forma zakwaterowania hotelowego jest dzisiaj w polskiej gospodarce ważna. Mhm. I dla Polaków jest ważna, dlatego 6 milionów rodzin polskich korzysta raz albo wiele razy w roku z tej formy zakwaterowania.
A jak jest danych, panie ministrze, pan mówi 6 milionów rodzin polskich, bo pan mówił, że 60% właśnie to są polskie rodziny
wielodzietne. 61% w 2025.
Mhm. Rodziny wielodzietne, skąd ta statystyka?
Z GUS-u.
Z GUS-u, że rodziny wielodzietne, czyli wielodzietne,
no tam to wszystko 3 można...
plus, tak?
Tak, to w
60%
poprosiłem, żeby...
To są rodziny z co najmniej trójką dzieci?
To są rodziny. Nie mówię, że z trójką, czy czwórką, czy piątką.
Wielodzietne w
radiu. No wielodzietne też. No na pewno to są...
Ale mówi pan, że 60% to są polskie rodziny wielodzietne. Tak zapisałem sobie wypowiedź.
To powiedzmy sobie tak. 61% Polaków...
To było
Polaków,
łamanie prawdą, a nawet nieprawdą.
Nie.
Tak?
Nie.
Taką naciągniętą prawdą.
Ja panu wyślę dzisiaj jeszcze to wyliczenie, żeby...
A ja panu wyślę tę wypowiedź z Radia Z.
Bardzo chętnie. I powiem szczerze, że ja tam niedaleko... jestem od tej prawdy, bo to czy to jest 60, tak jak jest 6 milionów 100 tysięcy dokładnie, żeśmy wyliczyli, czy to jest 5 milionów 900, to dla mnie, jako tego, który się tym zajmuje, to jest mała różnica i dla pana pewnie też. I to nie jest kłamanie prawdą, tylko to są twarde liczby z obserwatorium turystycznego za rok 2025 roku. Ale powiedzmy sobie, że tak, korzystają Polacy w większości, dlatego że w tych destynacjach popularnych, niestety drogich, w Polsce, Kraków, Zakopane, Szczyrk, Sopot, Gdańsk, Wrocław, no po prostu nie stać byłoby polskich rodzin na spędzanie weekendu albo wypoczynku. I to otwiera te możliwości. Zresztą znamy je też z całej Europy. Dlatego Unia Europejska chce ten rynek doregulować, bo on stał się nową formą zakwaterowania dość powszechną. My korzystamy za granicą też z tego jako Polacy i zagraniczni turyści też korzystają z Polski. Czy są zakłócenia? Myśmy też w rozmowach z ostatnich, już po tym przetoczonym się trochę tej dyskusji nierzetelnej, niemerytorycznej dla mnie, rozmawialiśmy z tymi destynacjami popularnymi. I oni nam mówili
o... Ale to w sensie z włodarzami miast, tak?
15 tych destynacji turystycznych największych miast, ale też średnich i małych, bo Zakopane, czy Ustroń, czy Kołobrzeg.
No i co oni mówią?
I oni uważają, że oni nie potwierdzają jakby tej statystyki nadmiarowej, jeżeli chodzi o hałas. Więc też premier, jak mówił na tym swoim, że wraca ten projekt do ponownego dyskusji wewnątrz koalicji, że trzeba to ułożyć, też wziął w obronę tych Polaków, którzy korzystają z tej formy zakwaterowania. Więc ja trzeba tu pogodzić.
Rzecznika Praw Obywatelskich, panie ministrze, do ministra rozwoju jeszcze zarządów PiS 2022 rok. I Rzecznik Praw Obywatelskich pisał tak. Bezradność mieszkańców w obliczu najczęściej braku reakcji właścicieli apartamentów na zgłaszane problemy, ale także na brak adekwatnych środków działania po stronie organów ścigania.
No i widzi pan. I nawet w tym pierwszym kroku, co niektórzy złośliwi nie chcieli w ogóle doczytać, był ten przepis, który mówił tak, że jeśli są naruszenia, to wspólnota, spółdzielnia kieruje o kontrolę wniosek do samorządu, do gminy. Uh-huh. Gmina kontroluje. I na ostatnim spotkaniu przegadaliśmy to z gminami, bo gminy nie chciały tego wielokrotnego, tylko żeby był konkret. Ja to rozumiem i być może w tym doprecyzujemy to, żeby to były na przykład 3 naruszenia w ciągu 6 miesięcy. To nie była nasza propozycja, tylko to jest ich propozycja, która leży na stole, żeby to zmienić. To wielokrotne do takich żeby wtedy było wykreślenie.
Panie ministrze, pojawi w takim razie konkretnie, żeby te oczekiwania premiera, ale nie tylko premiera, spełnić.
Wczoraj było
trzykrotne w ciągu 6 miesięcy naruszenie.
Na pewno to jest na stole. My potrzebujemy 2 tygodnie teraz na to, żeby spotkać się też w koalicji i spróbować osiągnąć konsensus. No i pracujemy nad tym. Trzeba było pierwsze spotkanie. Mają wpłynąć do nas uwagi od naszych partnerów w koalicji, bo de facto, wie pan, ja byłem w takiej sytuacji dość zaskakującej w życiu politycznym, że przyjęty projekt rządowy nie był popierany przez całą koalicję i stałem trochę tak w tym ogniu z dwóch stron, więc ta sytuacja była dla mnie, pomimo mojego doświadczenia politycznego, zupełnie nowa. No i tak to było, więc rozumiem, że jest teraz próba i będziemy próbować porozumieć się szerzej. No mam nadzieję, że to tak będzie, bo jeżeli zostaniemy na tych pozycjach, powiedzmy, politycznych, no to będzie to znowu taka rozmowa, bo...
Jak... Jeszcze to teraz to rozmowa trochę o pana sytuacji jeszcze, dobrze? Bo o tym nie rozmawialiśmy. O pana możliwym konflikcie interesów. Wirtualna Polska napisała o tym, że pan posiadał dwa mieszkania, właśnie takie mikrokawalerki w Łodzi. Ja chciałem zapytać, panie ministrze, czy te kawalerki były, bo teraz też są jakieś rejestry, prawda? Jest teraz rejestr, ustawa o usługach hotelarskich przewiduje rejestr miejski z jednej strony, jest urzędów miast, jest też rejestr hoteli, moteli, pensjonatów, ten marszałkowski. Czy pańskie mikrokawalerki były w tym rejestrze? Ta kamienica cała podzielona na dziesiątki mikrokawalerek była w tym rejestrze?
Ja miałem zakupione mieszkania i miałem umowę na 5 lat, więc to... Nie jest tak, że ja byłem zainteresowany najmem krótkoterminowym.
Tłumaczyłem to, że Wirtualnej Polski sprawdzali teraz i te mieszkania pańskie są do wynajęcia też na weekend.
Nie sądzę. Nie sądzę.
Tak mówił Mateusz Baczyński z Wirtualnej Polski. Nie ma powodu, żeby mu nie wierzyć, że dzwonił tam i powiedziano mu, że też jest taka możliwość.
Jeszcze raz. Tam jest pewnie dużo mieszkań.
No dziesiątki.
I tak jak w tych mieszkaniach w blokach, nie wszyscy mają na długi weekend. Z moich informacji, te w okresie, kiedy ja byłem właścicielem tych nieruchomości, one były wykorzystywane jako najem dla studentów długoterminowy. I basta. Natomiast imputowanie mi w tym materiale, że ja sprzedałem przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku i wiedziałem, że zostanę posłem, potem, że wiedziałem, że zostanę ministrem kilka miesięcy później i że za 2 lata będę się zajmował tą kwestią i łączenie tego, to jest właśnie kłamanie prawdą. Tutaj panu pokazuję jako mechanizm, który absolutnie się kupy nie trzyma, bo niech mi pan powie, czy ja jestem prorokiem, tak jak powiedziałem? No nie jestem prorokiem.
Ale panie ministrze, ale na poziomie tam, nie wiem, 2 miesięcy przed przejęciem władzy, nie wierzę, że nie rozmawialiście, nie przymierzaliście się do konkretnych resortów. Na pewno takie przymiarki były.
Nie przymierzaliśmy się do konkretnych resortów.
Pan już był ministrem sportu, więc jeżeli gdzieś by pan się widział w rządzie, to raczej nie w Ministerstwie Sprawiedliwości, ani w Ministerstwie Kultury.
Oczywiście, w tym obszarze jestem kompetentny.
Więc panie ministrze, nie trzeba by było być prorokiem, ani wróżką, tylko trochę przewidywać przyszłość, jak politycy też. Myślę,
czy pan uważa, że gdybym nie miał powodów, w ogóle nie miałem powodów, żeby tak myśleć.
W sensie rodzinne.
Ja sprzedałem tylko dlatego, że musiałem zainwestować w mój dom rodzinny i to były moje jedyne oszczędności, które mogłem
wykorzystać. Okej, ale panie ministrze, tak oczywiście może być, tylko proszę mieć pretensji do tych, którzy są tutaj jakąś zależność przyczynowo-skutkową.
Wie pan co,
ja też jakby mnie ktoś zapytał we wrześniu, brat strażaka, w którym ministerstwie pan mógłby pracować, to bym powiedział pewnie o tym ministerstwie, w którym pan pracuje. Przed wyborami mówię o wrześniu.
No tak, no bo moje kompetencje są powszechnie znane.
Nie trzeba było być wróżką.
I tych kompetencji.
Natomiast, wiadomo, ten resort zajmuje się też turystyką.
Ale też łączenie tego jest według mnie przekroczeniem granic inteligencji.
No to ja bym tak nie powiedział, że łączenie tego jest przekroczeniem granic inteligencji. Zapytasz pana ministra, pan
to
ministra
więc odpowie, ja
a widzowie już wyciągną z tego wnioski, jakie są. Panie ministrze,
odpowiadałem.
To jeszcze pytanie o ceny zakupu i sprzedaży, bo dopytałem pana przed programem, czy na pewno tak jest, bo zdziwiłem się, że za 166 tysięcy pan te dwa małe mieszkania, bo one mają około 12-13 metrów, tak? 12 chyba, zakupił, a za 300 tysięcy sprzedał. To tak brata pan ulgowo nie potraktował za bardzo.
Ulgowo nie. To była normalna wycena. Też do tego musiałem przyłożyć...
4 lata? Aż prawie razy 2?
Tak, 4 lata, dlatego że, wie pan, kupuje pan mieszkanie, jak się to mówi, gołe. A przecież pan je mebluje. Urządzenia
12-metrowe to... No, mebli, proszę, panie ministrze.
Proszę pana, ponieważ...
Na 12 metrach to pewnie
ponieważ
tam...
to nie jest... To, nie było, to by nie były mieszkania przygotowane pod usługę hotelową, więc one są wyposażone we wszystkie urządzenia. Zmywarki, pralki, etc., etc. Tam normalnie można było mieszkać i są w wysokim standardzie. I to też składało się na tą cenę.
Panie ministrze, to w takim razie jeszcze chciałem zapytać, czy premier jakkolwiek się z panem, nie wiem, kontaktował, wątpliwości wyrażał, jakiś któryś z pracowników premiera, czy był w ogóle temat, jeżeli chodzi o kancelarię premiera i pana ministra?
Nie było żadnego kontaktu. Premier też zna ten cały proces, może go obserwować tak jak każdy na stronach, ma doradców. Przecież my współpracujemy z kancelarią przy tym projekcie od miesięcy. I tyle.
Panie ministrze, a służby podległe Tomaszowi Siemoniakowi, ministrowi Siemoniakowi, kontaktowały się już, czy od wczoraj trochę za mało czasu minęło? Bo to wczoraj południe, więc trochę jeszcze było czasu.
Trwają prace służb i bardzo dobrze, bo dla transparentności to tylko będzie jakby zamykało sprawę i nie ma nic do ukrycia.
Ale to rozumiem, że pan minister jest kluczowym podmiotem tych prac, więc to z panem pewnie też służby będą rozmawiały, prawda, na ten temat. Jeżeli mają.
Zgodnie z procedurami czekam, jestem jako urzędnik państwowy gotowy do tego, żeby odnieść się do wszystkich pytań. I tak naprawdę z niecierpliwością na to czekam, bo tak jak powiedziałem, transparentność jest moim zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu tym zawodowym kluczem w wykonywaniu obowiązków.
Panie ministrze, to chciałem jeszcze o dwie sprawy już poza tym tematem zapytać. Sylwia Gregorczyk-Abram, rzecznik praw obywatelskich, o poprzedników wspominałem, profesorze Wiązku, jednym z jego stanowisk.
Właśnie,
trudno do niego akurat mieć zastrzeżenia, mam wrażenie, bo ani jednej władzy, ani drugiej władzy...
Sympatyzowałem z panem rzecznikiem Wiązkiem. Tak. No,
z pewnością
fantastyczny człowiek.
Nie służył żadnej z władz, ani tej poprzedniej, ani obecnej. Z tego wątpliwości mam, czy tak będzie z tego nową panią rzecznik.
Głosowałem w wątpliwości, ktoś ma, no ale tak, po
ale owocach... Ale czy pan minister ma?
Po owocach poznamy.
No nie, panie ministrze, ale to tak to w drogą losowania można by było tego rzecznika wybierać spośród obywateli. Ja osobiście... Po owocach poznamy.
Ja osobiście...
Czy tam Jan Kowalski z...
Nie wszystkich urzędników...
Tuska będzie dobrym rzecznikiem.
To znaczy nie wszystkich rzeczników i jakby znamy osobiście. Znam jakby CV pani rzecznik. Ono jest imponujące od strony formalnej. Natomiast zobaczymy. Życzę jej, żeby tak jak mówi, była rzecznikiem wszystkich, a nie tylko jednej ze stron, bo nie na tym polega ta funkcja. No, ale redaktor
to,
dobrze
panie ministrze, to dlaczego bierzecie kogoś, kto do tej pory był właśnie, walczył po jednej ze stron, walczył o zmianę władzy i mówi pan, że oczekiwanie jest takie, żeby był rzecznikiem wszystkich. To trzeba było wziąć kogoś, kto nie jest bojownikiem jednej strony politycznego sporu, a pani Sylwia Gregorczyk-Abram absolutnie była.
Panie redaktorze, ja powiem tak. Mam nadzieję, że ktoś, kto wchodzi do takiego urzędu, zamyka jakby pewną swoją historię wcześniejszą. Jeżeli tego pani rzecznik się nie uda, no to będzie jej porażka i pewnie spotka się z krytyką, a pana przypuszczenie staną się faktem. Natomiast ja osobiście apeluję, żeby dać szansę pani rzecznik. Tak jak dano szansę panu Wiązkowi, którego moje środowisko polityczne rekomendowało. Nie wiem, czy pan pamięta.
Pamiętam, ale też
i to był strzał w dziesiątkę.
W Wiązku nie było żadnych wątpliwości dotyczących jego politycznego zaangażowania, bo nie był politycznie zaangażowany. I tam
nie był, ale
mówił, dajmy szansę, zobaczymy, może się zmieni. Ale Sylwia Gregorczyk-Abram musiałaby...
Musieliśmy się napracować, żeby pan rzecznik był tym kandydatem, którego wybierze parlament. Pan pamięta, to nie było tak łatwe. Natomiast to był strzał w dziesiątkę i mam nadzieję, że będzie kontynuowała pani rzecznik linię, jakby którą prezentował pan rzecznik Wiązek.
To o Mateusza Morawieckiego jeszcze chciałem, panie ministrze, zapytać, czy pan sobie wyobraża jakąś współpracę z Mateuszem Morawieckim, jego ludźmi? Pan jest politykiem centrowym chyba, tak by pan się określił. To by było pewnie najbliższe tego, jak pan się identyfikuje.
Pewnie centroprawicowym jestem.
Centroprawicowym pewnie.
Centroprawicowym. No, Polityka przez ostatnie lata jakby stała się duopolowa w Polsce. Mm-hmm. Tak? Były dwa duże bloki. Czy ta sytuacja coś zmieni? Zobaczymy. Czy to będzie efekt domina? No bo jeżeli będzie to efekt domina, no to wszystkie ugrupowania będą się musiały do tego w jakiś sposób odnieść.
Czy pan, panie ministrze, przekreśla współpracę z Mateuszem Morawieckim?
W polityce nigdy nie mów nigdy. Ja sam obserwuję to, co się stało.
Zaraz pan udowodnię, że można mówić. Czy pan przekreśla współpracę z Grzegorzem Braunem?
Przekreślam.
No właśnie. Więc można powiedzieć przekreślam, można nie powiedzieć
przekreślam,
Morawieckim pan nie przekreśla.
To w takim układzie, to no, panie redaktorze, coś pan to, wydusił, ale...
Żeby coś to znaczyło.
Ale oczywiście jestem...
Mateusza Morawieckim
ja dziś uważam, że Władysław Kosiniak-Kamysz ma wciąż możliwość zbudowania wokół siebie środowiska, może z kimś też potężnego właśnie centroprawicowego, takiej kotwicy, która no nie rozszarpie nam tej Polski, bo jak mówimy o reformach, reformie zdrowia, tak jak mówimy o polityce zagranicznej, obronnej, czyli bezpieczeństwa i o nawet sądownictwie, to potrzebujemy w Polsce dużego porozumienia. Nie 50+, tylko na przykład 75+. Ktoś mówi reset, ja mówię wielkie porozumienie i do tego trzeba doprowadzić.
Bez wielkie siły centroprawicy, Kosiniak-Kamysz Morawiecki?
Bez takich polityków nie dojdziemy do porozumienia takiego, które by służyło Polsce w tak nieciekawych czasach na arenie międzynarodowej, w jakich się znajdujemy.
Bardzo dziękuję. Irena dziękuję bardzo. Wiceminister sportu, partia Centrum dla Polski, Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego. I państwu dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.
Za uwagę. Dobrego dnia.
Miłego dnia.